Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce. Odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich. A z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dzisiejsza Ewangelia, jak zresztą całe święto przemienienia Pańskiego, jest wydarzeniem, treścią bardzo mistyczną. Ta Ewangelia o przemienieniu jest jedną z takich najbardziej mistycznych Ewangelii w Nowym Testamencie. W duchowości, w tradycji wschodniej, w tradycji ikonopisarstwa zwłaszcza, to tak się traktuje, że jeżeli ktoś napisze czy namaluje, w zależności jak się tam używa tej nomenklatury, niech będzie, że napisze ikonę przemienienia Pańskiego, to takiego dopiero można uważać za prawdziwego ikonopisa czy ikonopisarza. Dlatego, że właśnie ikona na wschodzie jest oknem na wieczność. Jest takim oknem na świat mistyczny, na świat duchowy. Dlatego ikony się nie tyle ogląda, co ją się czyta. Przez ikony się odczytuje rzeczywistość, która jest tajemnicza, która jest mistyczna. I właśnie podobne dzisiejsze wydarzenie, ono ma bardzo dużo z takiej mistyki. Dlatego, że ono wprowadza nas, Pan Jezus, swoich uczniów, wprowadza poza zasłonę zmysłów, poza zasłonę świata czysto materialnego, zmysłowego, takiego czysto ludzkiego, wprowadza ich w tajemnicę Boga. Nikt inny nie został wprowadzony, tylko ci trzej. Słowo Boże mówi, że Jezus wziął ich ze sobą. Słowo Boże mówi dzisiaj też w godzinie czytań, czytaliśmy fragment świętego Atanazego, który też na to zwraca uwagę, chociaż nie rozwija akurat tego wątku, że po 6 dniach wziął ich na górę. Różni ojcowie Kościoła interpretują te 6 dni, ale na przykład Orygenes, on to tak fajnie interpretuje te 6 dni, że po 6 dniach on nawiązuje do dzieła stworzenia świata. Że Pan Jezus, Pan Bóg, oczywiście mocą Słowa Bożego, czy de facto też za sprawą Jezusa, Logosu, przez 6 dni stwarza świat materialny, stwarza świat ziemski. I dopiero 7 dzień jest dniem odpoczynku, jest tym dniem szabatu. Szabat dla Żydów to jest przede wszystkim wejście w Boga, wejście w Bożą obecność, wejście w Boże życie. I Orygenes to widzi tak, że właśnie ci trzej, oni byli wybrani przez Pana Jezusa do tego, żeby już wyjść z tego, co ziemskie, z tego, co niskie, z tego, co zmysłowe, z tego, co doczesne. I Pan Jezus ich zaprasza na górę. Tutaj też Słowo Boże mówi, że wziął, zaprowadził ich na górę wysoką. To jest też ciekawe, że ewangeliści zwracają uwagę na pewne szczegóły, które mają znaczenie w języku mistycznym, że jest to góra wysoka. Czyli ta góra wysoka, ona pokazuje, że ona się wznosi ponad to wszystko, co ziemskie, co zmysłowe, co cielesne. I Orygenes właśnie mówi, że tamci pozostali jeszcze byli cieleśni, jeszcze byli nieprzygotowani do tego, żeby wyjść na górę wysoką, czyli wznieść się na mistykę, wznieść się na wyżyny duchowości. Tak naprawdę to jest łaska Boża zawsze. Kontemplacja, mistyka, doświadczenie duchowe, to nie jest nasz wynalazek, to jest zawsze łaska Boża, dlatego też to Słowo Boże bardzo konkretnie zwraca uwagę, że to Jezus ich zabrał, oni nie oni sami poszli, to nie był ich wymysł, ale oni dali się poprowadzić. I tutaj jakby taka pierwsza rzecz odpowiedzi na nasze zaproszenie do wyjścia z tego, co cielesne, z tego, co zmysłowe, z tego, co ziemskie, z tego, co tylko ludzkie, z naszego ludzkiego myślenia na przykład, z naszych ludzkich przyzwyczajeń, z tego, co jest upodobaniem. To nas trzyma przy ziemi. Zobaczmy, jak wiele upodobań nas trzyma przy ziemi, takich ziemskich rzeczy, takich miłostek, byśmy to powiedzieli, nie? Ile tych miłostek mamy, które nas trzymają przy ziemi, nie pozwalają nam wejść na górę wysoką. I Orygenes właśnie bardzo jasno to widzi, że tamci zostali jeszcze, oni jeszcze nie byli gotowi, oni jeszcze nie byli oczyszczeni. Natomiast ci weszli na tą górę wysoką osobno. Dlatego, że doświadczenie mistyczne jest zawsze doświadczeniem bardzo osobliwym, bardzo intymnym. To jest jedno z najbardziej intymnych doświadczeń, które może stać się udziałem człowieka. To jest bardziej intymne nawet niż doświadczenie miłości małżeńskiej, współżycia seksualnego. To też jest intymne, przynajmniej w normalnym wydaniu. Takie powinno być. Ale doświadczenie mistyczne stokrotnie przekracza właśnie te poziomy intymności, wznosząc się na szczyt intymności. Dlatego to jest istotne, że oni są osobno, że w doświadczeniu Boga nikogo nie ma tak naprawdę. My jesteśmy sami w doświadczeniu Boga. Nikt nie jest w stanie zrozumieć tego, co my doświadczamy. Nie jesteśmy w stanie opowiedzieć nawet tego, co doświadczamy, jeżeli rzeczywiście doświadczamy Boga na poziomie serca, na poziomie głębi. To jest bardzo osobiste. Jezus bierze nas zawsze osobno. Nawet jeżeli jesteśmy we wspólnocie, to ta modlitwa osobista, ona jest niezwykle ważna. To jest, tu się rozgrywa dynamika naszego życia duchowego. Tu jest klucz do naszego rozwoju duchowego. Właśnie ten czas intymny. Im bardziej on jest intymny, tym bardziej jest twórczy, tym bardziej jest dynamiczny. Słowo Boże mówi, że tam się Pan Jezus przemienił wobec nich. I Orygenes też zwraca na to zdanie uwagę, że na to wobec nich, że wobec jednych się przemienił, a wobec innych się nie przemienił. I Pan Jezus, Orygenes mówi, że ci, którzy są zmysłowi, ci, którzy są nisko, ci, którzy są na ziemi, oni patrzą tylko po ludzku na Jezusa. Dla nich Jezus jest człowiekiem wyjątkowym, cudotwórcą, autorytetem, ale tylko człowiekiem. To jest takie niskie patrzenie przez pryzmat ludzki. Ludzie, którzy nie otrzymali łaski. Piotr usłyszy później, nie ciało i krew ci objawiły, że jestem Synem Bożym. To nie ciało i krew, lecz Ojciec Niebieski, On ci to pokazuje. Tutaj musimy być bardzo pokorni wobec tego, co otrzymujemy od Boga. Że to wszystko jest darem Bożym, to wszystko jest Bożą łaską. Nikt z nas absolutnie nie zasługuje na te dary. To jest wszystko darmowe. To, że się nam Pan Jezus objawia w taki czy inny sposób, to jest tylko Jego wola, to jest tylko Jego decyzja. Oczywiście, że my możemy pozostać zamknięci na to, bo mamy wolną wolę. Ci trzej, oni również mogli pozostać, powiedzieć, mamy swoje sprawy do pozałatwiania, dzisiaj nie możemy, jest za gorąco, prawda? Jest za wysoko. Więc nie da rady dzisiaj. Oni mieli wolną wolę, mogli zostać na nizinach. Ale jednak oni już coś w sobie musieli mieć, skoro byli pociągani na wyżyny. Pociągani na wyżyny. Dynamika życia duchowego tak idzie, że jeżeli człowiek zasmakuje Boga, to już się nie wróci do gnojówki. No może zgrzeszyć jeszcze nie raz. Oczywiście, że może zgrzeszyć, ale już w gnojówce siedział nie będzie, bo to już nie są jego klimaty, to już nie jest jego świat, nie? I to jest piękne, że jesteśmy pociągani, pociągani, wabieni, to co Ozeasz powie, że przywabiam moją oblubienicę na pustyni. Przynęcam dokładnie tam jest, przynęcam ją. Właśnie ci też byli przynęceni i im się objawia Jezus. Twarz Jego zajaśniała jak słońce. On jest tym światłem. Orygenes mówi, że tak go widzi, że Jezus jest słońcem sprawiedliwości. Że On zawsze świeci jak słońce. Odzienie zaś Jego stało się lśniąco białe. Stało się jak światło. Orygenes mówi, że to odzienie to jest litera słowa. Jezus, Logos, słowo wcielone, jako Bóg objawia swoje bóstwo, ale ta szata jaśniejąca to jest litera słowa. Czyli Jezus też wciela się w literę, ale tą literę trzeba odkryć w sensie duchowym właśnie, a żeby odkryć trzeba mieć światło. Dlatego Jezus objawia swoje światło po to, żeby uczniowie mogli odczytać Jego bóstwo w tych literach zapisanych w księdze Słowa, tak? W Piśmie Świętym. Musimy mieć Boże światło, żeby właściwie czytać Jezusa. Żeby Słowo Boże wcielało się w nas, kiedy je czytamy. I ukazali się Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wiadomo, że prorocy, prawo, ale to jest Słowo Boże. I prorocy, i prawo to jest Słowo Boże, które streszcza się w Logosie, w Jezusie Chrystusie. I Piotr się wtedy wyrywa, jak to zwykle Piotr. Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Atanazy inaczej patrzy na ten tekst, jak czytaliśmy. Atanazy tak chwali tego Piotra, że tak się zachwycił, że tak mu dobrze było, no bo będzie lepiej, jak nie przy Panu Bogu. Wiadomo i tak dalej. A Orygenes troszeczkę inaczej patrzy. Orygenes mówi, że Piotr, w Piotra wstępuje zły duch wtedy, kiedy on to mówi. Dobrze, że tu jesteśmy. Podobnie jak wtedy, kiedy Piotr mówi, że Panie, nigdy na Ciebie to nie przyjdzie. Orygenes mówi, że to jest ten sam duch, który później wraca do Piotra, parę tygodni później, a już teraz zaczyna pracować w Piotrze. Dlaczego? Dlatego, że Piotr mówi, dobrze, że tu jesteśmy. Uwijmy sobie gniazdko, już nie schodźmy na dół, tu tak jesteś, przykleimy się do Ciebie, tak nam będzie ciepło przy Tobie, tak nam będzie fajnie. Krzyża nam nie trzeba. Dlatego, że zejście w dół to jest wejście w krzyż. I teologia duchowości, egzegeza też nam mówi o tym, że to są dwie góry bardzo blisko siebie. Góra przemienienia, za chwilę jest Golgota. Czyli przemienienie przygotowuje tak naprawdę uczniów do wejścia w krzyż. A Piotr mówi, nie, to tam nie, po co nam krzyż? Jak nam tak, tutaj tak dobrze jest, prawda? Tak słodko nam jest. Więc zobaczmy, że to są te pokusy takie, no, dobrze nam w tej wspólnocie jest, Pani. Po co przenosić? Po co zmieniać, jak dobrze idzie, prawda? Taka wspaniała przełożona jest, takie wspaniałe siostry są. Po co to zmieniać, jak dobrze idzie, tak nam dobrze? Nie. To są pokusy, nie? I Orygenes mówi, że Piotr ulega pokusie tutaj, mówiąc, dobrze, że tu jesteśmy. Jemu jest dobrze. Czyli to jest właśnie egoistyczne takie patrzenie. I Orygenes przestrzega przed tym, że takie dobre samopoczucie czy troska o dobre samopoczucie może wyeliminować apostoła z jego misji pójścia do tych, którzy są na nizinach. A to jest wejście w krzyż. To nie chodzi od razu o to, żeby się przybić do krzyża fizycznie, tylko wejście w krzyż to jest głoszenie Jezusa na nizinach. A tam już nie jest fajnie, bo Cię oplują, bo Cię skrytykują, bo Cię nie przyjmą, bo Cię odrzucą. To już nie jest ciekawe. To tam już nie jest dobrze. Natomiast to doświadczenie jest ważne, żeby pójść właśnie w takie doświadczenie. Doświadczenie krzyża. I potem Piotr mówi, że postawimy tu trzy namioty. Jeden dla Mojżesza i tak dalej, dla Eliasza i jeden dla Ciebie. I Orygenes znowu tutaj patrzy, no to czemu nie jeden, tylko trzy? I pokazuje dalej, tam Marka mamy, że nie wiedział, co mówi, ewangelista dodaje. Nie wiedział, co mówi, dlatego że Piotr chce rozdzielić prawo od proroków i od Jezusa. A to jest pokusa złego ducha kolejna. Oddzielić Stary Testament od Nowego Testamentu. Oddzielić Słowo. Postawić trzy namioty. Dla prawa, dla Mojżesza, dla Eliasza, dla proroków i dla Jezusa. Podczas gdy właśnie Jezus jest wspólnym mianownikiem, czyli nie trzeba trzech namiotów. W Nim się wszystko dopełnia. On jest dopełnieniem. On jest objawieniem. Pełnym objawieniem. Dlatego święty Jan od Krzyża potem powie, że już żadne słowo nie zostanie dodane, nawet gdyby anioł przyniósł jakieś słowo, już nic więcej nie będzie dane ludziom, bo Bóg dał w Jezusie, wypowiedział się do końca, czyli Jezus jest ostatnim słowem Boga dla nas. Więc nie trzeba stawiać żadnych kolejnych namiotów. Jezus jest tym namiotem. Słowo stało się ciałem i rozbiło namiot. Mamy w dosłownym tłumaczeniu prologu, tam w tym 14 wierszu, w pierwszym rozdziale Jana. Rozbiło namiot. Słowo rozbiło namiot. Tylko że Piotr jeszcze tego nie rozumie. On tego nie zna. Dlaczego? Bo nie jest oświecony. Bo jeszcze nie ma Ducha Świętego. To wszystko jest, dzieje się przed zesłaniem Ducha Świętego. On to dopiero potem zrozumie. Bo Jezus mówi, ty tego teraz nie rozumiesz, ale potem to zrozumiesz. Natomiast to doświadczenie pozostanie bardzo mocno wryte w serce i w pamięć Piotra, bo potem w swoim liście, w pierwszym rozdziale napisze, że nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, kiedy właśnie doświadczaliśmy tego, tej chwały Bożej. To było coś bardzo konkretnego, to mu pozostało na całe życie. To doświadczenie trwało minutę może, prawda? Bardzo krótko. Tak się Bóg nam objawia. Te doświadczenia mistyczne, takie bardzo mocne uderzenia łaski Bożej są najczęściej bardzo krótkotrwałe, ale na tyle intensywne, że nikt i nic nie jest w stanie tego wymazać z naszej pamięci. I one powodują, że one przemieniają nasze serce. One powodują, że łaska Boża w nas pracuje. W chwili krzyża mamy mieć pamięć o górze przemienienia, o tych doświadczeniach pięknych, takich mistycznych, takich bardzo głęboko zapisanych w naszym sercu. Tyś jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. A w zasadzie to jest testament, który Jezus daje swoim uczniom tuż przed swoją męką. Bóg Ojciec daje tak naprawdę przed męką swojego Syna. Jego słuchajcie. On jest tym Słowem. Nie trzeba już żadnego innego Słowa, żadnych prywatnych objawień nie trzeba. Wszystko jest w Nim. I to Słowo nas przemienia. To Słowo nas przemienia. Kiedy słuchamy Słowa Bożego, wchodzimy w dynamikę przemiany serca. Dlatego prośmy Pana, abyśmy z Eucharystii czerpali to, co uczniowie czerpali z góry przemienienia. Czyli Bożą moc, Bożą obecność, doświadczenie Bożej miłości przede wszystkim, doświadczenie Bożej łaski, które każdemu z nas jest bardzo potrzebne, a którego Bóg nikomu z nas nie szczędzi.